Kobiety z kiedyś, część druga, między nauką a prozą życia, Białowieża. Owo kiedyś, w przypadku tego cyklu, to są czasy PRL-u, wtedy w ogóle trochę trudniej się żyło, jeżeli chodzi o ogarnianie codzienności. Jak rzeczywistość wyglądała dla intelektualistek zorientowanych naukowo mieszkających w Białowieży? Jak żyły te młode kobiety na podlaskiej wsi, pracując jednocześnie i to w takich dosyć egzotycznych dziedzinach? A było to możliwe w niewielu miejscach w Polsce. Białowieża szczęśliwie należała do takich wsi. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z roku 1970 Białowieża to 2670 mieszkańców. Większość zajmowała się leśnictwem, potem rolnictwem, ale uprawiano głównie zboża, ziemniaki, buraki, cukrowe warzywa, jakichś latyfundiów tutaj nie było, ziemie są do dziś kiepskie. Krowy, konie wypasano na łąkach i także w lesie, co miało wpływ na strukturę i skład gatunkowy drzewostanu, ale to jest w ogóle inna historia. A w latach 70. nastąpił taki spadek znaczenia upraw rolnych w Białowieży, bo odkrywać zaczęto powolutku turystyczną stronę aktywności zawodowej, no i oczywiście naukowe oblicze wsi. I to oblicze interesuje nas tutaj szczególnie i dotyczy kobiet, które pracowały naukowo, miały rodzinę, dzieci, mieszkały na końcu świata, ale prowadziły też ciekawe życie towarzyskie. W ogóle zasady życia towarzyskiego w PRL-u kojarzymy jakoś tak wąsko. Imieniny, urodziny i Dzień Kobiet. Te goździki i rajstopy w zakładach pracy. Oczywiście to się działo także w zakładach pracy naukowej w Białowieży.
Bo u nas jeszcze było obchodzone po Dniu Kobiet, dwa dni później Święto Panów. U pana Władka kierowcy w garażu, panowie się zbierali i techniczni, i naukowi.
I się piło się.
I tam pewno pili, no ja tam nigdy nie byłam, to nie wiem.
No i piło się, zresztą sama pamiętam, bo wychowałam się wtedy właśnie. Ale teraz zauważam, że mało kto chce mówić otwarcie o tym aspekcie życia towarzyskiego tamtych czasów. A tak istotnego na przykład dla leśników. To taki przykład, do którego jeszcze kiedyś być może wrócimy, bo to było niesamowite. Ale przecież niby nie mówi się źle o czasach, które umarły. No i to może być powód. Ale w tych nie najłatwiejszych warunkach PRL-owskiej rzeczywistości siły życiowe generowane przez panie pracujące w zakładach naukowych w Białowieży miały się naprawdę dobrze.
Ale myśmy byli wtedy optymistami.
Tak, tak.
Myśmy wszyscy myśleli, że
nie byli tym załamani. Nie wiem, jak to było. Może dlatego, że byliśmy młodzi.
Byli młodzi, ambitni i dosyć pomysłowi, a w okresach gospodarczego niedostatku zresztą Białowieża miała jeszcze jeden wyjątkowy atut.
Na przykład dużym wsparciem było mięso żubrowe dla nas.
Ale jak to wszystko wyglądało? No i wiele, wiele lat później, czyli w naszym teraz, przy kawie, w późne popołudnie rozmawiają profesor Małgorzata Krasińska, profesor Elżbieta Malcan, a ja dzielnie manewruję mikrofonem. A trzymamy się w miarę realnego obrazu tego social life, czasu stanu wojennego, czyli 1981 rok. Co zostaje w pamięci z takiego czasu?
W pamięci mnie została pierwsza wigilia i pierwsza pasterka. To, bo wtedy nie można było nigdzie samochodami, ani jeszcze nie, może i nie było samochodu. Nie można było się poruszać po godzinie chyba 20, jeśli dobrze pamiętam, a tu było zezwolenie. Był siarczysty mróz, myślę, że koło 30 i myśmy z Parku Pałacowego całą rodziną przez ten stoczek szli, a pod kościołem, pod sklepem znajdującym się naprzeciw, stali jacyś wojskowi. No i nie wiadomo, czy nas pilnowali, czy porządku, ale każdy przychodził i ta piękna msza, pasterka w kościele.
Czy ta msza miała jakieś takie treści polityczne wówczas, czy ksiądz się jakoś angażował?
Nie, politycznych nie było, bo to trochę ludzie byli wszyscy, no co to mówić, przestraszeni, ale mam jeszcze wspomnienia, ponieważ mój syn dojeżdżał do liceum i strasznie się denerwował tym, że był kontrolowany w jedną stronę i ci sami go kontrolowali, jak wracał. Nie było żadnych ulg, trzeba było mieć dokumenty i się wylegitymować.
Czy życie towarzyskie jakoś wyglądało inaczej? Czy można było się spotykać?
Na pewno tak.
Nie, życie towarzyskie umarło prawie. Znaczy spotykało się w bardzo wąskim gronie na jakichś imieninach, jak już można było trochę później wychodzić, no bo na ogół imieniny w Białowieży to się kończyły 23, 24, a jak był zakaz, no to nie było. Ale ja jeszcze mogę taką śmiesznotkę jedną powiedzieć, że na początku stanu wojennego w grudniu Nagle zdechł nasz pies, przypuszczamy, że to był zawał, ukochany pies, szczególnie mojej córki. Dziecko płakało cały tydzień, płakało w szkole, płakało w domu i nasz przyjaciel z zakładu badania ssaków, wspaniale się znający na zwierzętach, Tadzio Buchalczyk, powiedział: nie macie wyjścia, tylko się trzeba postarać o psa, bo ona nie zapomni. I my w tym stanie dowiedzieliśmy się od strażników, gdzie są szczeniaki i my w zakazie jazdy samochodem, naszym trabantem, ruszyliśmy na budy i ze szczeniaków pięciu, które wyskoczyły z budy, Agnieszka sobie wybrała suczkę. No i jakoś nas nikt nie zatrzymał. Szczęśliwie, żeśmy dojechali z powrotem.
Ktoś miał rodzinę poza Białowieżą, to trzeba było za każdym razem, jak się jechał od rodziny, mieć specjalną przepustkę. Myśmy się starali jeździć do moich rodziców z tobą i było to zawsze za każdym razem takie, dadzą przepustkę czy nie dadzą. Poza tym trzeba było pojechać, się jeździło pociągami, prawda? Więc te pociągi też chodziły albo nie chodzili, tak. Tam kontrolowali cały czas. Więc jak się jechało na przykład jak my do Warszawy, prawda? Tam blisko Warszawy, to już tam to było w ogóle pełno było tych kontroli. Bardzo to było wszystko skomplikowane, ale myśmy byli wtedy optymistami.
Tak, tak.
Myśmy wszyscy myśleli, że...
Nie byli tym załamani. Nie wiem, jak to było, może dlatego, że byliśmy młodzi.
Tam radę, prawda? Pamiętasz, Małgosia, jak te nasze spotkania w tej naszej grupie, tych pań, które organizowały takie te spotkania te obiadowe. I tak na początku pamiętam...
Tak, organizowane.
Na początku było tak...
U mnie w zakładzie. No. Tak, z drobnymi prezentami, panowie byli bardzo grzeczni, podawali nam tak, napoje.
Wspólne zdjęcia. Dobra, ale kto to organizował, tak naprawdę?
Panie w zakładzie badania ssaków.
Same sobie organizowały święto, a panowie dawali prezenty.
Dawali prezenty i nawet jakiś alkohol nalewali, no.
Miło było. Tak. A myśmy organizowały takie wtedy, takie ciężkie były czasy, mało było coś do jedzenia, to myśmy organizowali takie obiady, takie spotkania. Każda z nas robiła takie spotkanie i sytuacja była taka, że na początku to było tam jedno danie, prawda, jakieś ekstra. Tak. Święto kartofla na przykład, z kartoflem czy coś. A potem się okazało, że następna pani zrobiła już dwa dania, a następna pani stwierdziła, że no, trzeba coś nowego, więc trzy dania. W ogóle ja się w pewnej chwili zbuntowałam, bo ja nie lubię kuchni. Zbuntowałam się, bo powiedziałam, ja mam dość, nie będę robiła pięciu dań, bo trzeba zrobić więcej. Musimy się ograniczać. Dopiero też mi się ocknęły, że przecież my tutaj szalejemy z tym jedzeniem, a nikt tego jedzenia tak dużo właściwie nie potrzebował. Ale to było na zasadzie takie, że nie ma co jeść, a my wam pokażemy, że my potrafimy, prawda? I zdobędziemy to.
Przyznać, że w tym okresie, kiedy Białowieży nie można praktycznie było kupić mięsa albo jakiś ochłap naprawdę. Tak. I wszyscy mieliśmy, znaczy od czasu do czasu, ćwiartkę cielęciny. Także nikt nie głodował i nie było tak, że się tego mięsa nie jadło. My na przykład hodowaliśmy 40 królików.
Rodzina naukowców.
Rodzina naukowców.
Ja miałam kury.
I też króliki. I przez pewien okres mieliśmy te szkóry, ale dzieci powiedziały, że już do końca życia nie będą pasztetu z królika jadły, ani potrawki.
Wiesz, łatwiej było, jak na przykład mąż był myśliwym, tak jak u nas, bo jej kuropatewka była na obiad i potem jak już zabrakło kuropatewek, bo przestało tutaj pojawiać się w puszczy, to ja kupowałam kurczaka, robiłam, piekłam kurczaka i mówiłam dziecku, to jest kuropatewka, patrz, twoja krowa jada, a dwa ten tego kurczaka jak kuropatewkę. Także tutaj nam było łatwiej, żonom myśliwych, ale generalnie no to wtedy na przykład dużym wsparciem było mięso żubrowe dla nas.
Tak, przez okres, kiedy można było nie tylko żubrowe, bo ja przez 15 lat zajmowałam się żubroniami, hodowlą żubrani i robiliśmy analizę rzeźną, która miała ocenić przydatność, jakość mięsa, skład mięsa i czy jest przydatne do jedzenia i czy jest lepsze niż wołowina i wieprzowina. I mięso było sprzedawane i to był ogromny zastrzyk. Ogromny zastrzyk.
Jakie dania, które się wtedy podawało na tych wspólnych imprezach, a były popularne? Ja pamiętam, na naszych sylwestrach, mamo, ty podawałaś po prostu bułki zapiekane z pieczarkami. No pieczarki zawsze gdzieś, czy jakieś grzyby, bo to nie tylko pieczarki. Były grzyby z lasu, to były grzyby z lasu.
Do tej pory lubimy te bułki w środku z zapiekanką. To były takie szybkie dania, prawda? Takie.
Pierwsze zapiekanki białowieskie.
Ale tak. Ja jeszcze coś innego chciałam powiedzieć a propos tych żubroni. Więc w tym okresie, kiedy robiliśmy, to był początek lat 70., To nie było w stanie wojennym, te analizy rzeźne. To była niesamowita, jakiś zryw pracowników Zakładu Badania Ssaków, ponieważ wszyscy, nawet pani pracująca Ewa Wysmułek w bibliotece, brali udział i pomagali przy rozbiórce tych zwierząt, tych tusz, tych żubroni.
Każdy dostał po troszeczkę dobrego mięsa, tam kości w ogóle, ci co tak, mieli psy, brali dla psów takie resztki w ogóle, to było dzielone między pracowników. Każdy po trochę bardzo...
I jeszcze mogę powiedzieć taką rzecz, że robiliśmy też kiełbasy, tylko już nie pamiętam, czy to było z tych żubroni, czy z żubrów. W naszym mieszkaniu był taki ganek duży, myśmy na tyczce drewnianej, żeśmy uwiesili te uwędzone kiełbaski. A naszymi sąsiadami był dyrektor Krukowski z żoną. I w pewnym momencie wychodzi ktoś z nas na ganek, a tam wszystkie kiełbasy są odcięte jak nożem. Tylko wiszą te kabłączki na górze. Okazuje się, że Nora, wyżlica państwa Krukowskich, skonsumowała 10 czy 12 pęd kiełbasy.
Żal, ale też sobie pomyślałam, że takie spotkania w momencie, kiedy trzeba pomóc z tym mięsem, no to troszkę to takie życie wiejskie, plemienne, że się zbierali znajome, znajomych, znajomi, znajomych i mieli ten swój udział, więc to życie towarzyskie takie było. Wróćmy jeszcze do takich dań. Wtedy na stoły właśnie takie niby zapiekanki wjeżdżały, no w Białowieży mięso, które było z lasu dostępne, legalne, powiedzmy sobie. Ja pamiętam też czyszczenie flaczków z dzikich zwierząt. Zostałam wegetarianką w związku z tym.
W stanie wojennym to wszyscy robili bloki, bo kakao za wódkę można było kupić. Miało się talon na wódkę, mogłeś zrezygnować i kupić kakao. Nie wiem, dlaczego kakao było, czekolady nie było. I wszyscy robili różne wersje bloków.
To prawda, a do dziś jest całe pokolenie, które przepada za blokami, się szuka tego smaku, a to jest niemożliwe, tak, bo to było z czegoś innego.
No, naprawdę, smak niesamowity. I dzisiaj się do tego już nie trafi. Jak co to było dawane? Wiem, że było mleko w proszku i kakao.
I ciasteczka jakieś takie, nie? Pokruszone.
No i wśród nas, wśród pań, były takie panie, które były takie, powiedzmy, że robiły takie podstawowe jedzenia, takie dobre jedzenia, duże, solidne i smaczne. Ale były też takie panie, które robiły zawsze coś bardzo oryginalnego. Nasza Ewa Wysmułkowa, która jak było jakieś spotkanie...
Przydruszki, czy jak one się nazywały?
To Ewa w ogóle szalała właśnie, jakieś takie, jak muchomorki, takie coś takie, bo takie... Tak, no ona za każdym razem miała takie super rzeczy. No myśmy były raczej Małgosiu, bo tradycyjne.
Z tym, że u mnie w domu przez pewien czas był zawsze podawany żubr. I muszę powiedzieć, że nigdy nie był tak dobry, jak na osadzie Zwierzyniec pani Zosia Pirożnikow robiła, bo to była utalentowana w sprawach kucharskich osoba, bo poza tym przeuroczy, miły człowiek i strasznie życzliwa i sympatyczna pani, ale ja, jak było to mięso z eliminowanych żubr, bo to były odstrzały redukcyjno-selekcyjne i to mięso, jak komisja już zbadała wszystko, to można było kupić i ja to mięso zaczęłam wykować. I potem taka pieczeń wykowana była wspaniała.
U mnie w tej chwili w tej spiżarni jeszcze jest taki duży słój, taki pięcioitowy, w którym jest mięso to takie.
Ale wiesz, co to jest za mięso? Wiesz, co to jest za słój? Z którego roku?
Nie wiem, ale ma za 30 lat moim zdaniem najmniej. Albo to jest żubr, albo to jest jeleń.
Elu, ale to może, nie wiem, czy to przebije Leszka Wilczka, który jak opuścił dziedzinkę, przeprowadził się tutaj na Browską, to przyszedł i mówi, może byście do mnie przyszli, ja mam zawykowane jajka na twardo. Ale myśmy się tłumaczyli, że to cholesterol, że to...
One mogły mieć 30-40 lat. Chińskie jedzonko?
Tak.
Prima sort. I tym optymistycznym akcentem tę część opowieści teraz kończymy, ale będą dalsze odcinki.
I tak zaledwie zarysowałyśmy życie towarzyskie Białowieży w latach, w których nikt nie wyobrażał sobie nawet powstania legendy życia i działalności profesor Simony Kossak, bo generalnie wieś uważała naukowców, wszystkich, za lekkich świrów i wzajemne relacje wymagały pewnej czujności i uwagi. A tu polecam też cykl Solidarności Białowieża. W playliście podcastu Dziennik Zmian można tę historię znaleźć. A już wkrótce poszerzymy ten horyzont zdarzeń, poznamy kolejne białowieskie kobiety z kiedyś. Przy okazji tych rozmów przy kawie można autorkę kawą wesprzeć. Link w opisie. Dziękuję. Miłka Malcan.